Nie, szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, to trzecia odsłona artykułu pana Pawła Rakowskiego w niezależnej.pl pod tytułem Riad i Teheran. Konfrontacja zawieszona. Podtytuł, proszę Państwa, Rozejm i uspokojenie. Cytuję. Rozmowy prowadzone w Bagdadzie, czyli w Iraku, od 21 roku były obserwowane przez cały region i w założeniu pierwotnym, że oba regionalne mocarstwa dojdą do porozumienia za pośrednictwem Iraku i Omanu, proszę zwrócić uwagę, nie ma mowy o Chinach, były bardzo optymistycznym wariantem, pokazującym światu, że Bliski Wschód może samodzielnie rozwiązywać swoje problemy bez zewnętrznej kurateli. Jak się okazało, nie. I rzeczywiście, cytuję, po resecie w niemalże ekspresowym tempie oba kraje zawiesiły wysokobudżetowe produkcje filmowe atakujące rywala. Myślnik. Pod adresem enklaw szyickich w Iraku czy w Libanie zniknęły billboardy wygrażające atomową zagładą Arabii Saudyjskiej. Zamiast nich, na przykład w południowym Libanie, kontrolowany przez proirański Hezbollah, pojawiają się portrety saudyjskiego następcy tronu Mahmada bin Salmana, który jest niezwykle popularną postacią w świecie arabskim i świecie islamu, a okazuje się, że na obszarach szyickich również cieszy się sympatią. Niemalże natychmiast zniknęła z meczetów agitacja. Przekleństwa i życzenia śmierci dla domu Saudów w meczetach irańskich, czy też na kontrolowanych przez Iran arabskich obszarach w regionie, już nie kończą piątkowych modłów. Podobnie sponsorowani przez arabską część Zatoki Perskiej sunnicy kaznodzieje nie przypominają wiernym przed Ramadanem o tym, że szyici są heretykami i bezbożnikami. Czyli innymi słowy, ustały wzajemne oskarżenia, wzajemne kalumnie. Cytuję dalej. Nastał rozejm bez tego, co zachodni intelektualiści lubią najbardziej. Bez procesu pojednania, czy też dyskusji, wyjaśniania historii, lub też wzajemnego trzymania się za ręce. Nic takiego nie będzie miało miejsca. Jest czas pokoju i czas wojny. Ambasady powrócą. Jednak nie spodziewałbym się w tych placówkach zbytnio rozbudowanych ataszatów kultury. Poza deeskalacją propagandy następuje realne odprężenie. Odprężenie napięć regionalnych. Zakończenie wojny w Jemenie jest sprawą podstawową dla KAS. Nie po to Mahmad bin Salman chce wydać setki miliardów dolarów na wielkie projekty, żeby męczyć się z proirańskimi rebeliantami z Jemenu. Wzajemnie obie strony mają też przysiąść kolejno nad Libanem, Syrią, Irakiem. Żeby wszelkie kompromisy podżyrować realnie, KAS zamierza rozpocząć proces inwestycyjny w Iranie. No proszę, proszę, do czego to doszło? Arabowie, Saudowie będą inwestować w Iranie. Zresztą, cytuję już dalej, proreżimowi publicyści z Iranu tłumaczą w światowych mediach zdziwionym dziennikarzom, że generalnie to żadnego wielkiego konfliktu z KAS nie było. Nie, i nie ma. A wszystkim wojnom w regionie tradycyjnie winne są USA i Izrael. Świetna historia. Tak, no to jest, proszę Państwa, to jest specyfika świata arabskiego. Tak jak my nie rozumiemy, znaczy może niekoniecznie my, ale większa część białych nie rozumie świata chińskiego, takim nie rozumiemy świata arabskiego. To jest świat dla nas zupełnie niezrozumiały. I stąd biorą się problemy białych ludzi. No bo jeśli my czegoś nie rozumiemy, wszystko interpretujemy sobie po naszemu, no to jak możemy dojść do istoty problemu? No, także to może nas dziwić, ale to zdanie, że generalnie to żadnego wielkiego konfliktu skaz nie było, czy twierdzą Irańczycy, nie ma, a wszystkim wojnom w regionie tradycyjnie winne są USA i Izrael. Podejrzewam, znaczy jeśli ja cokolwiek mogę w tej sprawie powiedzieć, no a po kilkudziesięciu latach przyglądania się temu, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, to dla mnie jest oczywiste, że to przede wszystkim Izrael, później również i Stany Zjednoczone na początku, po prostu Izrael. Izrael był, jest i będzie tym miejscem na tak zwanym Bliskim Wschodzie, które jest tradycyjnie wrogie światowi arabskiemu. Był wrogi, jest wrogi i będzie wrogi. Więc tutaj dla mnie to akurat żadna nowość. Ja jeszcze przecież doskonale pamiętam porozumienie z Camp David między Izraelem a Egiptem. Za to przecież porozumienie, nie wiem, któryś tam z nich dostał Nagrodę Nobla. Czy w ogóle, czy cała trójka nie dostała? Opowiedzmy sobie, że to jest nieistotne. Podtytuł: Osamotniony Izrael. Tak, osamotniony Izrael. Cieszę się. Cytuję. Reset na linii Riad-Teheran to trzęsienie ziemi strategiczne dla Tel Awiwu, który całą swoją politykę regionalną oparł na sojuszu z krajami arabskimi pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej przeciwko Ajatollahom. Proszę pamiętać o tym, że to dopiero to zdanie mówi o ostatnich 20 latach. Jest nieprawdziwe, jeśli chodzi o wcześniejszy czas. Izrael został sam w regionie w tej chwili. Co więcej, cała sytuacja kompromituje to państwo i jak i Benjamina Netanyahu, który został rozegrany przez Saudów. Tel Awiw jawi się w mediach jako podmiot polityki bliskowschodniej, a okazał się tylko, jawił się w mediach jako podmiot polityki bliskowschodniej, a okazał się tylko przedmiotem w negocjacjach saudyjsko-irańskich. I tak właśnie być powinno. Dodatkowo nowy rząd w Izraelu został regionalnym pariasem. I nawet kraje arabskie, które mają normalne relacje dyplomatyczne z Tel Awiwem, jak Jordania czy Zjednoczone Emiraty Arabskie, nie widzą możliwości rozmowy z Netanyahu czy z Ben-Gewirem, czyli ministrem bezpieczeństwa wewnętrznego Izraela. Zresztą Emiraty już zamroziły izraelskie kontrakty zbrojeniowe i cywilne. W ślad za Emiratami ma pójść Bahrajn, przepraszam. Jest to presja nie tylko na izraelskich decydentów, ale i na społeczeństwo, aby utorować drogę do zakończenia konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Riad stoi niezmiennie na stanowisku, że znormalizuje relacje z Izraelem, jeśli powstanie państwo palestyńskie na zachodnim brzegu i w Gazie oraz we wschodniej Jerozolimie. A reset KAS Iran mógłby powstrzymać palestyńskich islamistów i dokonać konstruktywnego wstrząsu na palestyńskiej scenie politycznej. No tutaj to by wymagało, ta sprawa, czyli to, co się może zdarzyć wokół Izraela, czyli powstanie państwa palestyńskiego. Ja twierdzę, że nic takiego się nie zdarzy. To nie za czasów panowania Benjamina Netanyahu. To jest buldożer, zresztą buldożer to jest jego pseudonim, Netanyahu. On przecież był twórcą idei, żeby niszczyć domy Palestyńczyków, tych, którzy się wysadzali w powietrze. Domy rodzinne tych Palestyńczyków. I teraz cytuję dalej. Z perspektywy Pekinu, Waszyngtonu i Moskwy, to jest podtytuł. Uwaga mediów światowych, i tutaj zwracam uwagę na to, że tenże autor wyraźnie umniejsza, pomniejsza zaangażowanie i udział Chin, udział Pekinu w tym małym trzęsieniu ziemi w okolicach Zatoki Perskiej. No bo pisze z perspektywy Pekinu, Waszyngtonu i Moskwy. Tak by to te stolice miały tożsamy wpływ na to, co się stało, a przecież nie miały. Cytuję. Uwaga mediów światowych skupia się niezasłużenie na Chinach, które zdaniem strony saudyjskiej mają dyscyplinować i pilnować Iran. Pekin ma problem z konfliktem w Zatoce, ponieważ strona arabska stawia ultimatum. Albo Chiny wybierają interesy z Iranem, albo z Arabami. Nic podobnego nie ma mowy, o niczym takim nie ma mowy, to jest konfabulacja i to jest niestety ten słaby punkt tego artykułu. Chiński kapitał nie mógł być obecny jednocześnie, nie mógł być obecny. Znaczy, tak było do tej pory, że Chiny musiały wybrać między Iranem i Arabią Saudyjską, ale nie wybierały, dlatego, że były zarówno tu i tu, i to jest kłamstwo. Tak nie było. Nie było żadnego ultimatum z którejkolwiek ze stron, że Chiny muszą być czy tu, czy tu. Nie. Zarówno Chińczycy inwestowali w Arabii Saudyjskiej, jak i inwestowali w Iranie. W mniejszym stopniu, ale inwestowali. No teraz to już w ogóle się wszystko zmieniło. A chińskie żyrowanie tego resetu otwiera drogę do hipotetycznych kontraktów i w Iranie, i w KAS. No przecież to jest zawracanie głowy. W Iranie Chińczycy podpisali 30-letnią umowę na gigantyczne pieniądze. Więc, no nie, no ale to jest zdecydowanie najsłabszy punkt tego artykułu. Tym samym Riad uważa, że ma zabezpieczenie przed ponowną eskalacją z Iranem. Teheran potrzebuje chińskiej inwestycji, aby reżim mógł trwać. Zdaniem części komentatorów, KAS pogodził się z atomowymi ambicjami sąsiada, a mając nieograniczone możliwości finansowe, również stanie się atomowy. Czyli Arabia Saudyjska państwem atomowym. Nowa sytuacja regionalna w gruncie rzeczy nie powinna być zaskoczeniem dla Waszyngtonu. Saudowie, angażując Pekin do tego układu, dali wyraz rozczarowaniu długoterminową amerykańską polityką w regionie, który obecnie administracja wyraźnie zaniedbywała. Przez 3 lata nie wyszła z żadnym planem wobec konfliktu arabsko-izraelskiego, czyli też po fiasku rozmów z Iranem. Czy też po fiasku rozmów z Iranem w Wiedniu nie podjęła żadnych działań, by wznowić dialog w jakiejkolwiek nowej formie. Dlatego też strona amerykańska nie wywiera zbytniej presji. Saudowie czekają na propozycje z Waszyngtonu, ale nie wiadomo, czy się doczekają. I jeszcze Moskwa. Tymczasem nowa sytuacja w regionie jest też wyzwaniem dla Putina. Wygaszenie konfliktu nie jest na rękę Kremla, tak jak zwiększona obecność Chin w Zatoce może zagrozić rosyjskim surowcom na kierunku chińskim. To jest ostatnie zdanie i ostatnia bzdura tego artykułu, dlatego że w żadnym przypadku zwiększona obecność w Zatoce Perskiej nie może i nie zagrozi rosyjskim surowcom na kierunku chińskim. Po prostu nie. Dlatego że istnieje coś takiego, panie Rakowski, jak dywersyfikacja dostaw surowców. Dywersyfikacja. Ja rozumiem, że pan może tego nie rozumieć, ale istnieje takie pojęcie. I Chiny będą zainteresowane zarówno rozwojem stosunków, zarówno pozyskiwaniem surowców z Zatoki Perskiej, jak i pozyskiwaniem surowców z Rosji. I co do tego nie mam cienia, najmniejszego cienia wątpliwości. Ale to powiedzmy sobie, że w każdym artykule można się czegoś doczepić. Ja się specjalnie nie czepiam, jak Państwo zauważyli. Nie uważam tego artykułu za wybitny, ale to jest jedyny artykuł, który omawia te sprawy, omawia ważne sprawy wobec tego nie pozostało mi nic innego, jak zaproponować Państwu akurat artykuł pana Rakowskiego. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.